dobro,
piękno,
wrażliwość,
szczęście,
prawda,
sprawiedliwość,
wiara,
nadzieja,
miłość,
Bóg,
Bóg,
Bóg.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
W kolejny piątek, bardzo letni, wakacyjny, jesteśmy w komplecie.
Czyli ksiądz Tomasz Bieliński,
Marcin Mazurek, a audycję realizuje Tomek Goska.
Witamy Państwa serdecznie. Audycja szczególnie kierowana do młodzieży, ale wiemy z różnych źródeł, że podsłuchują nas starsi, nasi rówieśnicy, starsi od nas i najstarsi. Więc witamy serdecznie wszystkich, którzy w tej audycji znajdują coś ciekawego dla siebie.
Ale młodzi duchem.
Tak, to jest jedyny warunek, by naszej audycji słuchać. Kto się nie czuje młodo duchem, albo nie, niech też słucha, może wskrzesimy w nim ducha młodości.
Dokładnie tak. A może wskrzesimy innego ducha dzisiaj?
Ciągnij, ciągnij.
Bo może ktoś teraz jest przed jakimś bardzo ważnym wyborem w swoim życiu.
O tym chcemy dzisiaj, drodzy Państwo, między innymi mówić. O tym, jak rozeznać, co z czyjego ducha jest w naszym życiu. Temat dzisiejszej audycji jest związany oczywiście z tym, co ostatnio przeżywa Kościół, co zaczął przeżywać od 2 tygodni. W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpoczęliśmy rok kapłański. Zauważyliście na pewno, że tematyka naszych programów jest bardzo często związana z tym, co przeżywa aktualnie Kościół. Czy to jest właśnie tajemnica roku, czy to są jakieś tajemnice związane z liturgią. Staramy się Wam przybliżać to, czym żyje Kościół, zapraszać do dyskusji, dlatego dzisiaj również forum jest otwarte. Możecie do nas pisać, dzwonić, wyrażać swoje opinie, zadawać pytania. Nie na wszystkie pewnie odpowiemy, bo albo czasu zabraknie, albo mądrości, ale jesteśmy odkąd wspólnie z Marcinem pracujemy, przynajmniej już wrzucamy rękawice, wyzwanie i zapraszamy, byście do nas kierowali te pytania.
No, pytania możecie kierować na 3 dzisiaj różne sposoby. Możecie to zrobić przez komunikator gadu-gadu 3086701, 3086701, albo wysyłając do nas SMS-a na numer 509-056-590, no i jeżeli ktoś chce zadzwonić i porozmawiać z nami, to trzeba wykręcić numer 025-644-6555.
Jak zawsze w naszej audycji staramy się zapraszać ciekawych ludzi, ciekawych gości. Preferencje są dla młodych, ale też ci, którzy stale nas słuchają, wiedzą, że zapraszamy czasami starszych, doświadczonych. Korzystamy z ich świadectwa, z ich rady. Dzisiaj w studiu są młodzi ludzie. Temat, no właśnie, chciałbym się powiedzieć typowo męski. Ale przecież tajemnica kapłaństwa dotyczy tajemnicy całego Kościoła, a również Kościoła żeńsko-katolickiego.
Pierwszy raz słyszę takie coś.
No to wystarczy, że pójdziesz nam przy święto w dzień poprzedni i zobaczysz, że Kościół katolicki w Polsce to przede wszystkim Kościół żeńsko-katolicki.
No tak.
W większości to są niewiasty. No tak. Bardziej wrażliwsze chyba na Słowo Boże. Bardziej łaknące tego słowa. Jednak dzisiaj zaprosiliśmy właśnie w związku z tym tematem do studia dwóch panów. Jest z nami, no właśnie, ciekawe, Paweł i Piotr. Ostatnio była uroczystość.
Albo Piotr i Paweł.
Piotra i Pawła, albo Piotr i Paweł. Wziąłem na Piotr tego, który jest starszy, Paweł i Piotr. Witajcie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Dobrze, witamy.
Paweł jest klerykiem, bratem jezuitą na drodze powołania kapłańskiego, realizującym to powołanie, odpowiadającym na głos Pana Boga. Za chwilę Paweł sam o sobie trochę. Paweł, albo już od razu powiedz dokładnie, na którym roku jesteś. Czy który rok formacji, bo to jest u jezuitów trochę bardziej
no
skomplikowane, to nie tak jak w diecezjalnym seminarium.
U nas jest troszeczkę sytuacja skomplikowana, ale możliwe jest jakoś to zrozumieć. Jestem 3. rok w zakonie. 2 lata nowicjatu, teraz skończyłem właśnie w czerwcu, wróciłem niedawno z sesji egzaminacyjnej, 1. rok filozofii.
Dzisiaj zauważyłem w kościele świętego Józefa, bo byłaś na mszy, że już rozdajecie komunię świętą? Kiedy dostajecie akolitat posługi?
To znaczy akolitat dostajemy dosyć szybko, a jeżeli ksiądz pobłogosławi, to jakby osoba duchowna może zawsze.
Czyli, a swoją drogą Paweł jest tutaj ziomkiem, stąd, z Siedlec czy spod Siedlec, no jeżeli Strzała jest pod Siedlcami, no to
można tak powiedzieć.
Niektórzy mówią, że Siedlce pod Strzałą.
Właśnie.
No, także z Paweł jest.
I razem byliśmy na łazie, okazuje się.
No, to widzicie.
Zgadza się.
A ja jestem w parę.
Pamiętam,
który tam jest. I Piotr jest licealistą. Tak, Piotrze, do której klasy stałeś?
drugiej klasy zdałem w pierwszym liceum ogólnokształcącym imieniem Bolesława Prusa.
I w naszej audycji jesteś chyba nie pierwszy raz.
Pierwszy.
No tak. Dlatego, że jesteś lektorem, to tak mi się wydaje, że już ciebie tutaj zapraszałem lektorem w parafii, w której jestem, świętego Józefa w Siedlcach, ale no, bo udało się. Obaj jesteście pierwszy raz akurat w naszej audycji i chyba Paweł w ogóle.
Czy już w tej udałeś? Jestem pierwszy raz, ale nie pierwszy raz.
Świetnie. To cieszymy się i wierzymy, że trema was nie zje.
Ja przygotowałem dzisiaj specjalną muzykę. Utwory, które grają zespoły albo księża.
Dobrze, za chwilę Państwo usłyszycie pierwszy utwór, a my od samego początku zachęcamy Was do zadawania pytań, do swoich świadectw. Może słuchają nas klerycy, akurat są wakacje, być może nie wszyscy się rozjechali na Azę, a może na Azach nas słuchają, na jakichś innych formach wypoczynku, gdzie nabywają też praktyki, jakieś doświadczenia pasterskie, duszpasterskiego, jeszcze bardzo wstępnego. Może właśnie dzisiaj klerycy nas szczególnie pozdrowią. Ci, którzy nas słuchają, zachęcamy Was do stawiania pytań i naszym gościom i dzielenia się tym, no właśnie, po co nam są księża? Dlaczego, jak myślicie, dlaczego Ojciec Święty wezwał do modlitwy za kapłanów? Zawsze ta modlitwa jest potrzebna, ale jak widzicie, co jest najbardziej potrzebne dla księży dzisiaj? Jaki dar, jaka cecha powinna ich dzisiaj szczególnie wyróżniać w świecie?
No i nie chcemy tutaj szukać idealnego księdza chyba.
Bo idealni księża byliby nieludzcy.
To co? Dajemy czas słuchaczom?
Prosimy o notę. It's time to sing a new song.
Thank you.
wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.
Powinien to być rok modlitwy księży z księżmi oraz za księży. Rok odnowy duchowości, prezbiterium i poszczególnych kapłanów. Rok kapłański rozpoczął się 19 czerwca, niż porami uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bazylice Watykańskiej. Ma on dopomóc w umocnieniu dążenia kapłanów do duchowej doskonałości oraz dowartościowaniu kapłaństwa służebnego. Jego zakończeniem będzie planowana na 19 czerwca 2010 roku planowane spotkanie światowe kapłanów na placu Świętego Piotra. Rok kapłański związany jest ze 150. rocznicą urodzin świętego proboszcza z Ars Jana Marii Wianeya. Temat tego dnia, taki główny wiodący, to wierność Chrystusa, wierność kapłana. Hasło tego roku. W związku z jego inauguracją zostaną przywiezione do Rzymu relikwie świętego Jana Marii Wianeya, którego papież ogłosił patronem wszystkich kapłanów świata. Trwamy w tym roku i dlatego dzisiaj pochylamy się nad tym tematem kapłańskim.
Ja widzę pewną kontynuację właśnie posługi pontyfikalnej Benedykta XVI. On stara się kontynuować myśli i działania Jana Pawła II, ponieważ pamiętamy, albo też nie pamiętamy, kilka lat przed śmiercią Ojciec Święty uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa uczynił dniem modlitwy za kapłanów, dniem modlitwy o świętość kapłanów i właśnie ten dzień wybiera Benedykt XVI na początek roku kapłańskiego. No niesamowite zaskoczenie, powiem, bo różne. Był święty Paweł, byli inni. Każdy rok był czemuś poświęcony, ale powiem, zostałem tak zaskoczony trochę przez tą propozycję, a jednocześnie tak mi się buzia otworzyła. Mówię sobie, no przecież to jest oczywiste, że dawno nie było takiego szczególnego roku intensywnej modlitwy za kapłanów. W dobie tego, co się dzieje dzisiaj na świecie, kiedy bardzo, bardzo jest duży spadek ilości powołań, spadek liczby kapłanów, bo przecież jeżeli nie ma nowych powołań od kilkudziesięcioleci, one nieustannie sukcesywnie spadają, no to populacja się starzeje, księża odchodzą na emeryturę, umierają i nie ma zastępowalności.
Możemy mówić o kryzysie kapłaństwa?
No, co to znaczy kryzys? W znaczeniu tożsamości, czy w znaczeniu ilości powołań?
No tutaj w ilości powołań to na pewno.
Mówi się pod każdym względem, że jest swego... Ale tak, nie jedną publikację na ten temat, ponieważ moje studia doktoranckie dotyczyły kwestii formacji kapłańskiej. Jest dużo publikacji na temat tego, że jest kryzys tożsamości kapłańskiej. Ten kryzys, który dotknął Europę Zachodnią po Soborze Watykańskim II, związane to było z jakąś trudnością odnalezienia się w nowej rzeczywistości, z błędną interpretacją postanowień soborowych, ale teraz ten kryzys ma jeszcze inny wymiar. Początek XXI wieku, myślę, że głównie jest to kryzys tożsamości, tej polegającej na tym, że no właśnie o tożsamość, czy księża nie do końca potrafią zrozumieć, kim są, jaka jest ich misja i mówiąc to, co mówimy popularnie, świadczeją.
I dlatego ten rok ma dopomóc w umocnieniu dążenia kapłanów do duchowej doskonałości.
No, hasło jest bardzo konkretne i czytelne. Hasło samo potwierdza, że jest kryzys tożsamości, bo jeżeli Ojciec Święty proponuje takie hasło wierność Chrystusa, wierność kapłana, no to jest to wskazówka bardzo konkretna. Ksiądz bez relacji żywej z Jezusem przestaje być znakiem. Ja parę dni temu znajomy do mnie zadzwonił i mówi, ty wiesz co, niedawno sobie uświadomiłem, że nie pamiętam kiedy ostatni raz widziałem księdza w sutanie na ulicy. Człowiek regularnie praktykujący, żyjący tajemnicą Kościoła, bo z jednego z miast naszej diecezji mówi, nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałem księdza na ulicy. W kościele, między kościołem a plebanią tak, ale na ulicy nie pamiętam, rozumiesz?
To mi się przypominają takie opowiadania znajomych księży, którzy byli na studiach gdzieś za granicą i oni kiedyś kilka lat temu przyjeżdżali i mówili, że tam na zachodzie spotkać księdza w sutannie, to tak jakby u nas chodził po ulicy w ornacie. Czyli powoli to wszystko przyszło tu.
Tak, no dla lefebrystów tylko można dzisiaj spotkać, ale ja nie mówię tutaj o sutannie jako pewien umowny znak. To może być koloratka, jakikolwiek znak tego, że ten ktoś, no właśnie, jest znakiem i chce być znakiem. Chce być znakiem milczącym, chce być znakiem mówiącym. To jest oczywiście tylko jakaś tam malutki aspekt i wcale nie najważniejszy, Ale jeżeli mówimy dzisiaj o tożsamości, jeżeli chcemy mówić o potrzebnej modlitwie za kapłanów, to niewątpliwie ktoś, kto jest świadomy swojej tożsamości, będzie manował wokół tą właśnie pewnością wyboru swojej drogi. Nie zapominajmy, jeden z najważniejszych dokumentów mówiących o formacji kapłańskiej, Pastores Dabovobis z 1992 roku, to jest adhortacja apostolska jako owoc synodu biskupów na temat formacji kapłańskiej, jeszcze wtedy podpisano oczywiście przez Jana Pawła II. W tym dokumencie po pierwsze Ojciec Święty już w pierwszym rozdziale mówi, że Kościół jest przekonany, że Bóg nigdy nie przestanie dawać świętych kapłanów. Więc nie można mówić, że dzisiaj, że Pan Bóg nie jest tak hojny jak kiedyś. To jest raczej kryzys powoływania, a nie kryzys powołań, czyli sposobu odczytywania, pomocy, towarzyszenia młodym ludziom, by im pomóc odczytać, bo 20-30 lat temu w Polsce dużo łatwiej było odczytać powołanie. Była więcej czynników sprzyjało temu. Dzisiaj to, co się dzieje
większe rozproszenie.
W społeczeństwie, większe rozproszenie, propozycje z innej strony przychodzące sprawiają, że młodzi, jeżeli im nie towarzyszy jakiś ksiądz, jeżeli nie mają jakiegoś kierownika, jest im dużo trudniej. Ja 20 lat temu, wstępując do seminarium, ponad 20 lat temu, nie miałem żadnego stałego kierownika. Owszem, nawet nie spowiadałem się generalnie jednego księdza. Dzisiaj sobie nie wyobrażam, żeby ktoś taki mógł z łatwością odnaleźć. Ja nie powiem, że mi było łatwo, ale większość moich kolegów tak samo przychodziła do seminarium. 80% nie miało spowiedników, nie miało stałych kierowników i myśmy przychodzili do seminarium i wystarczyły te znaki, które były. Dobry wikariusz, modlitwa w domu, rodzice i kilka jeszcze jakichś tam innych, bycie ministrantem czy łazowiczem. Dzisiaj to jest za mało, żeby być pewnym swojego powołania. Jest za dużo ataków z różnych stron, które, tak jak mówisz, rozpraszają.
Mhm. Paweł, jak to było z tobą? Bo nie dość, że postanowiłeś zostać kapłanem, to jeszcze jezuitą.
A dlaczego jeszcze? Od razu powiedz.
No, jezuici dla mnie to najbardziej rygorystyczny zakon. Według mnie chodzi tutaj o rozwój umysłu
i ducha. Pod względem formacji najbardziej wymagający, tak. Na pewno formacja trwa najdłużej. Ale jak to
dużo
było?
Słodyczy na temat zakonu, którym jestem. Na temat
tak
towarzystwa Jezusowego. Dlaczego tam? Przede wszystkim muszę stwierdzić, że to ciekawe, że mamy ten rok kapłański, że tutaj jestem, że mogę powiedzieć coś na temat kapłanów, na temat tego, jak ja przeżywałem okres rozeznawania mojego powołania i muszę stwierdzić z całą pewnością, że moje powołanie opiera się o świadectwie właśnie takich świętych, dobrych kapłanów. To jest bez dwóch zdań. Myślę, że mogę wymienić chyba na antenie nazwiska tych księży.
Promujemy dobre wzory.
Tak. I wydaje mi się, że dwóch takich głównych, którzy się przyczyniło, oni byli właśnie takimi moimi wzorami. Oni już niestety są świętej pamięci obaj. Pierwszy z nich, który mnie wprowadzał do oazy, to świętej pamięci Jan Pacek, wikariusz naszej parafii, bardzo gorliwy, oddany ksiądz, za którego kadencji w naszej parafii oaza była najliczniejsza, święciła taki boom.
I który umarł młodo nagle.
Który umarł młodo.
To 30-paroletni kapłan.
Także wydaje mi się, że no jemu jakoś tam jestem bardzo wdzięczny za to. No i druga osoba, też świętej pamięci ojciec, nie ojciec, tylko ksiądz, no tak po jezuicku, ksiądz Marek Boruc. Był to człowiek dla mnie osobiście bardzo duchowy. Myślę, że w wielu aspektach święty, chociaż no, oazowicze, siedleccy wiedzą, że miał trudny charakter, to nie ulega wątpliwości, ale to, jakim człowiekiem był, w jaki sposób przemawiał do młodego człowieka, jaki wzór nam zostawiał, to jest nie do opisania. Pomimo tego, że ja nie mogłem być na jego pogrzebie, to z opowiadań wiem, że oazowiczów było bardzo dużo i to świadczyło o tym, kim on dla nas był. On był prawdziwym ojcem. i takim wzorem.
Pawle, twoja droga do kapłaństwa, z czego tak się troszeczkę tylko orientuję, przynajmniej ten dotychczasowa, nie była taka prosta, klasyczna, taka, że od razu maturka i fulta, prawda?
To prawda. W momencie, kiedy trzeba było coś myśleć już na temat przyszłego życia, trzecia klasa liceum, czwarta, wtedy jeszcze były czteroklasowe licea, zastanawiałem się nad tym, co robić ze swoim życiem. Byłem jakoś tak zawsze blisko kościoła, blisko Pana Boga, czy to oazy, ministrant, lektor później, i po prostu te pytania o bycie kapłanem były dla mnie naturalne, wręcz powiem. Myślę, że dla każdego, kto jakoś tam stoi przy ołtarzu, raz czy dwa razy w życiu taka myśl przechodzi przez głowę, a co by było gdyby. Na przełomie trzeciej i czwartej klasy liceum postanowiłem troszeczkę głębiej się nad tym zastanowić. Nawet pojechałem na oazę taką. To była chyba ostatnia moja oaza taka formacyjna. To była trzecia oaza.
Trzeci stopień
ONZ. I to była właśnie oaza z księdzem Markiem Borucem. Pojechaliśmy do Rzymu wtedy. No i ja tak rozmawiając sobie z Panem Bogiem mówię: Boże, proszę Cię, ażeby ta oaza była taką pielgrzymką, no bo wiadomo, Rzym, 2 tygodnie tam na miejscu, po miejscach świętych będziemy wędrować, żeby była takim polem, w którym no chcę usłyszeć, czy to kapłaństwo. I chcę tu powiedzieć jakoś tak, żeby było jasno. Wtedy jakby stan zakonny dla mnie w ogóle nie istniał, ponieważ no u nas w diecezji tych zakonników nie ma zbyt wielu. Jakby nie ma gdzie tego za bardzo usłyszeć. I myślałem naturalnie w sposób o seminarium diecezjalnym, prawda? I pojechałem na tą oazę i wracając stwierdziłem, nic nie było. Nic, żadnego głosu, Pawle, prawda?
Dlaczego nie prześladuje?
Dlaczego mnie nie prześladuje? Właśnie, to nie w tym rozdziale. Nic takiego nie usłyszałem, więc wziąłem to za taką pewną kartę, że raczej nie. Że to nie jest to. I tak w wielkim skrócie zdecydowałem pójść na studia. Co dzisiaj, bo kwestia jest jeszcze jedna. Już jestem trzeci rok. To mało, ale z drugiej strony to już trochę. I mogę dzisiaj mówić jeszcze bardziej obiektywnie, bo z większego dystansu tamten czas rozeznawania, wstąpienia do seminarium i decyzja o pójściu na studia była naprawdę strzałem w dziesiątkę. I jestem o tym jakoś tak stuprocentowo przekonany. Dopiero na studiach, kiedy po kilku latach nie jeżdżenia ze samym sobą na rekolekcje, bo byłem animatorem, jeździłem z młodszymi chłopakami na rekolekcje, ale sam ze sobą nie jeździłem, zacząłem czuć taką suszę trochę w duszy i pomyślałem, no chyba na jakieś rekolekcje pojadę. Wkliknąłem w Google rekolekcje i pierwszą stroną. No właśnie, to tak mniej więcej brzmiało. I pierwszą stroną, która, czy jedną z pierwszych, która wtedy była, był dom rekolekcyjny, w ogóle właśnie jezuici, można powiedzieć, słyną z rekolekcji ignacjańskich. I pojechałem. I tam zaczęło się od przemiany życia. To nie było tak, że ja pojechałem na rekolekcję i nagle bum. To chyba to. Nie, zaczęło się od przemiany życia, od uporządkowywania pewnych rzeczy, które nie były uporządkowane we mnie. I z biegiem czasu, po roku, po półtora, zacząłem się zastanawiać nad zakonem.
Ale to potwierdza, zobacz Marcinie, bo tutaj oczywiście Pawle, Piotrku, to potwierdza to, co powiedziałem. Ja będę bronił swojej tezy. Miałeś kierownika do tego momentu? Do momentu bycia w pojechaniu na te rekolekcje?
To znaczy, powiem szczerze, że od kiedy pojechałem na rekolekcje
innocenckie? Nie, przed rekolekcjami innocenckimi. Proszę bardzo, nie miał i nie było łatwo po maturze wstąpić. Trzeba było dalej szukać. Mówię jeszcze raz, 21 lat temu, kiedy wstąpiłem do seminarium, nas 44 było na pierwszym roku, dwóch tylko było po roku studiów. 44 było maturzystami, którzy momentalnie wstąpili do seminarium. Teraz, jak patrzę na kleryków, którzy przychodzą pierwszy rok, to już pomału robi się połowa i będzie pewnie tendencja większość tych, którzy bezpośrednio przychodzą. I widać z roku na rok, że coraz więcej chłopaków przychodzi coraz później.
Tutaj słuchacz albo słuchaczka pyta, każdy ma jakieś powołanie, ale co jeśli ktoś źle wybierze w swoim życiu? Czy wtedy ma w nim trwać i źle służyć Bogu?
Pamiętajmy, dobrze może, że to pytanie tak wcześniej się pojawiło w naszej audycji. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o powołaniu, to jest powołanie jedno najważniejsze, to powołanie do świętości. Czyli wszyscy jesteśmy powołani tutaj do tej prawdy. Jak przyszedł Piotrek z Pawłem do studia, Marcinowi przedstawiałem albo przypominałem tych dwóch naszych gości, których Marcin sobie przypomniał, że ich zna, to mówię, że proszę bardzo, Paweł realizuje powołanie i Piotr, który jest powołany na ołtarze. Piotr jest licealistą, jest powołany na ołtarze, po prostu wszyscy jesteśmy powołani do świętości. I Pan Bóg nam proponuje różne sposoby realizacji tej świętości, żebyśmy po drodze mogli, powiedzmy, być świadkami i innym pomóc tą świętość przyjąć jako dar, bo mówię zdobyć. To jest dar, który Pan Bóg nam daje. Jesteśmy świętymi przez tajemnicę chrztu świętego, a później tylko dorastamy moralnie do tej świętości, którą mamy od chwili chrztu. A zatem chrztu, więc pytanie, które tutaj jest, co to znaczy być złym? Jeżeli już się rozeznało powołanie, się wstąpiło na tę drogę, to jeżeli się ma relację z Jezusem i się kocha Jezusa, czyli chce się być świętym, to Bóg da siły. To Bóg na tym nie odbierze, nie unieszczęśliwi księdza, który nie miał powołania i się pchał do bycia księdzem, albo też w drugą stronę, kogoś, kto nie miał dobrego towarzyszenia duchowego, z własnej winy czy nie z własnej, nie miał kierownika, zakochał się, ożenił, a miał być księdzem i co? To znaczy, że będzie, nie ma co się doszukiwać, że miałem być księdzem, więc jestem złym mężem. Jesteś złym mężem, ponieważ jesteś egoistą, jeżeli już jesteś złym mężem, ponieważ nie potrafisz dać, czynić swojego życia darem dla drugiej osoby. I czy miałbyś być księdzem, tak samo byłbyś egoistą, bo to nie jest kwestia, czy księdzem, czy żonatem, to jest kwestia relacji z Jezusem. Oczywiście, Jezus wskazuje, niektórych wybiera, ale jeżeli to się nie uda, to nie znaczy, że jesteśmy przeklęci i nasze życie będzie mniej szczęśliwe. Choć oczywiście na sądzie będzie trzeba się rozliczyć, czy udawałem, że nie słyszę, czy nie słyszałem, ale bez lęku. To nie chodzi o to, żeby żyć w stresie i jak Bóg nam wybaczy pomyłki. Grzechem jest, jeżeli my świadomie coś się upieramy przy swoim.
No właśnie, Piotrek, ty jesteś przed wyborami swoimi. To cię trochę przeraża?
Czy ja wiem? Na pewno muszę zdecydować i jakieś tam myśli krążą, co tam w przyszłości by się chciało robić.
Bo jesteś lektorem.
Jestem lektorem.
Czyli 90% pewności mamy, że na pewno myślałeś o tym, żeby pójść do seminarium.
No, teoretycznie.
Tak, teoretycznie.
Zacznijmy od tego, że ten już od młodości, nie powiem, że jestem stary, prawda, ale jeszcze od wcześniejszych lat. Prababcia mówiła, chciałam, żeby mój syn był tym księdzem. Chciałaby, żeby, nie wiem, na przykład ja. Mama mówi też, że nie to, że mi każe, prawda, tylko mówi, że uważa, że mój charakter, mój sposób taki bycia według niej pasowałby, byłbym dobrym kapłanem. No ja nie chcę mówić, że tak, nie chcę mówić, że nie. Zobaczymy, jak się potoczy. No jestem lektorem, tak, od trzeciej klasy podstawówki, jakoś to tam jestem bliżej, służę przy ołtarzu, jakoś to tak silniej może oddziaływuje, ale i właśnie gdyby nie to, myślę, że trudniej by było ewentualnie podjąć taką decyzję.
A wiesz, co mi się, Piotrek, tutaj podoba, że swobodnie mówisz o tym, że myślałeś o tym kapłaństwie, ale nie jesteś pewien, bo mnie to co najbardziej jakoś tak przeraża i widzę sam, pamiętam przed laty, lepiej się nie zdradzać, że miałem myśli o kapłaństwie, jakby to był jakiś wstyd, że pomyślałem, albo jakby taki lęk, że a jak nie pójdę, to mnie nazwał księdzem już w trzeciej klasie liceum, będą się śmiać, a później będą mi przypominać, że miałem być księdzem. To trzeba w swobodzie, drodzy słuchacze, jeżeli to tak jak tutaj, to co powiedział Piotr. teoretycznie Bóg mi może powołać, nawet jeżeli dzisiaj nic nie czuję. To, że pomyślał o tym, bo jest lektorem, to jest naturalne, że pomyślał o tym. To wcale nie znaczy, że jeszcze, że ma być księdzem. Oczywiście, weźmie później pod znak, pod rozwagę i te znaki, że kocha liturgię, że dobrze się czuje przy ołtarzu, że ta bliskość go nie rozprasza, że może się modlić, co inny by nie mógł się skupić. Tutaj ampułki, tutaj przeczytać bez tremy, a tutaj jeszcze wielbić Pana Boga, nie?
A nie, ale tak, że jak się pojawia myśl w głowie, to od razu
ta wolność. Boże, nie bójcie się mówić. To jest takie skrywanie do końca, jak najpóźniej powiedzieć rodzicom, bo jakby coś się stało. To jest właśnie, to jest niedobre. Taki stres, taki lęk, bo jak takie trochę pogańskie, bo zapeszę, bo się dowiedzą, bo to, bo tamto. Pamiętaj, to nie żyjmy pod pręgierzem Pana Boga, który każe mi iść i mnie ukaże, jak nie pójdę. To jest propozycja, powołanie to jest propozycja. Jezus powoływał i ktoś powiedział, no ale się, nie wiem, no kupiłem woły, nie mogę, pójdź za mną, ale no pozwól mi pożegnać się z moim ojcem, nie? I odeszli, co Jezus mówi, przeklęci ci, nie pokazuje, no oni nie byli gotowi, nie, a innych mówi, ktoś powiedział, jeden uzdrowiony mówi do Jezusa, pójdę za tobą, dokądkolwiek się uda. Zresztą Jezus mówi, lisy mają nory, takie boczne gniazda, człowieku, to nie ma adresu, to będzie cały czas walka, duchowe rozpoznawanie. Do innego powiedział, nie, ty wracaj do swoich opowiadań, co Bóg ci uczynił, ciebie nie powołuje, no i jak... Ale to mówię, jeszcze raz wraca ta relacja, jaki mam obraz Pana Boga w sobie. Czy Boga, który sobie żąda, oczekuje, nakazuje, czy Boga, który jest pełen miłości i po prostu proponuje, by nas jeszcze bardziej uszczęśliwić.
Pytanie?
Pytanie.
Czy przerwa?
Przerwa. Mówię jedno pytanie. Co? Jak chcesz.
To zróbmy przerwę i przeanalizujemy to pytanie, żeby dobrze odpowiedzieć.
Pomoże się zejść.
Tak, wcześniej śpiewał ksiądz Andrzej Daniewicz, a teraz ksiądz Rafał Jarosiewicz.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
Delikatność Twojej miłości, Jezu, przewyższa wszystkie radości świata, pokonując na krzyżu całe zło. Potwierdziłeś wszystko to, o czym mówiłeś. Dzisiaj patrząc, jak wielka jest Twa miłość, do Ciebie bez lęku przychodzę. Tylko dzięki Tobie nigdy i nigdzie już na zawsze nie zostanę sam. Przychodzisz, wszystko się odmienia. Każdy dzień staje się już inny. Gdy wkraczasz w codzienność, trudno złapać oddech. Pokazujesz coś, czego dotąd nie widziałem. Jesteś dla mnie wszystkim, przy Tobie jestem sobą. Żyjąc innym życiem, którego nie zna świat. Jest to jak powietrze, którego mi brakło. Ty nie zostawiłeś, nie zostawiłeś mnie. Jesteś tu, jesteś tu, żyjesz pośród nas. Jesteś tu, jesteś, 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 żyjesz pośród nas. W Tobie ciągle widzę nowe zatroskanie. Bym nie został przy tym, co już we mnie jest. Ty prowadzisz dalej, pokazujesz drogę.
Jesteś tu, żyjesz pośród nas. Jesteś tu,
święcono tą Jarosiewicz. Osoby chyba nie trzeba przedstawiać.
Tym razem jednak wirtualnie. Na żywo go nie ma w studiu, ale prawdopodobnie jeszcze nie raz zagrości.
Pytanie, o którym wcześniej mówiliśmy. Czy jest możliwe, żeby czuć powołanie wbrew powołaniu? Chodzi mi o sytuację osoby chorej, która mimo, że nie może, chce wstąpić do zakonu.
Oczywiście jest możliwe, by czuć powołanie wbrew powołaniu, ale to, że ktoś czuje powołanie, nie znaczy, że ma powołanie. To pierwsza rzecz.
O, proszę bardzo.
To, że ktoś czuje powołanie, nie znaczy, że ma powołanie. Jezus zmartwychwstały, kiedy ukazał się apostołów, powiedział do nich, dał im Ducha Świętego, tchnął na nich, powiedział: pokój wam, daję wam, przyjmijcie Ducha Świętego. Komu odpuścicie grzechy, będą odpuszczone, komu zatrzymacie, będą zatrzymane. Ale ta władza rozgrzeszania jest dużo szersza, ponieważ ta władza jest powiązana z władzą kluczy, którą dał Piotrowi jego następcom, czyli klucze, które są takiego władzy duchowej. Apostołom i ich następcom zostały powierzone na dobra duchowe i szafowanie sakramentami i łaskami dla Kościoła powszechnego. Oni zostali ustanowieni pasterzami. I w tym Kościele to Kościół określa kryteria powoływania i to Kościół ostatecznie mocą Chrystusa samego wskazuje, kto jest powołany. To, że ktoś czuje się powołany i to nie znaczy jeszcze, że jest powołany, bez względu na to, czy jest chory, czy jest zdrowy. I teraz przechodzimy już do samej kwestii. Kościół określił, że do, powiedzmy, do kapłaństwa, czy nawet do zakonów, też to już bardziej są wewnętrzne sprawy w zakonach związane ze statutami zakonnymi, ale gdy chodzi o kapłaństwo, muszą spełniać konkretne kryteria kandydaci. Jednym z kryteriów jest dobry stan zdrowia. Nie można, nie będzie przyjęty do kapłaństwa jakiś ktoś z głęboką epilepsją, bo w czasie przeistoczenia, jeżeli dostanie ataku, to nie tylko, że ulegną, powiedzmy, nieuszanowaniu postaci eucharystycznej, bo rozleje kielich z krwią pańską, nie dokończy mszy świętej, będzie z epilepsją, może dostać ataku w trakcie jakiejś posługi jadąc do chorych, czy w jakichś innych momentach, to również to jest po pierwsze. Po drugie...
Ale to nie jest jedyna choroba.
To nie jest jedyna choroba. Czy nie? To jest jeden z warunków. Musi mieć dobry stan zdrowia. Nie chodzi o to, że idealny, ale dobry stan zdrowia i to już określa biskup miejsca, a w przypadku zgromadzenia określa ten, który jest przełożonym zgromadzenia, generał, z jego misji, mandatu, prowincjał, który ma podobne często upoważnienia właśnie o decydowaniu dopuszczenia do kapłaństwa, czy nie, jak biskup diecezji. I teraz ktoś powie: no dobrze, ale siostra zakona i tak dalej. To teraz popatrzmy jeszcze z innej strony. Zakładając oczywiście, że wszyscy przyjmują do wiadomości, że to Kościół wskazuje, nie? I że to, że ktoś czuje powołanie, nie znaczy, że ma powołanie.
Proszę jaśnie.
Ja to za chwilę będę o tym czuje. Czyli ktoś, jakaś dziewczyna, nie wiem, ma problemy z chodzeniem, ale poważne problemy z chodzeniem. Lekarze stwierdzają, że to jest choroba nieuleczalna, na przykład stwardnienie rozsiane. I teraz zobaczcie, ta siostra, ta osoba chce zostać siostrą zakonną. I teoretycznie przyjmijmy, że zostaje siostrą zakonną. I teraz co? Ona wiadomo, że będzie za 2-3 lata jeździła na wózku. Co zrobimy z taką siostrą? Będziemy wszystkie domy w całej prowincji dostosowywać do tego, by ta siostra mogła tym wózkiem wjechać. We wszystkich domach będziemy budowali windę, żeby ta siostra przemieściła się na piętro, bo akurat na parterze nie ma celi. Oczywiście też powiedzieć się unijne wartości dla jednej siostry. No tak, a z drugiej strony gdyby ta siostra nie była w tym zgromadzeniu, to znaczy te pieniądze można by było przeznaczyć dla prowadzenia ośrodków na prowadzenie różnego rodzaju innych dzieł. I teraz ktoś powie: no to jeden dom przerobić, niech tam siedzi, tak? Niech siedzi całe życie w jednym domu. To też nie pytanie, czy ona by to zaakceptowała. No to są rzeczy, które komplikuje już później w praktyce, nie? Ale kwestia przede wszystkim ta, że to Kościół określa, że kto jest powołany i pewne kryteria nadaje, a to, że ktoś czuje, i że na przykład ta dziewczyna bardzo by chciała, przecież ona, jeżeli jest jakoś chora, może w inny sposób bardzo dobrze realizować misję. Jest tyle zakonów tych tak zwanych tercjarskich, trzecich zakonów, których się nie nosi habitu i się niesamowitą modlitwę wykonuje i są jeszcze nawet konkretne dzieła fizycznie, które można realizować, nawet jeżeli ktoś jest niepełnosprawny i tak dalej. Także to nie jest takie łatwe, jak nam się wydaje. Ale przede wszystkim twoje pytanie tej internauty wynika z czegoś innego, z generalnego pojmowania subiektywnego odczucia powołania. Czuję, że mam powołanie. Kto dzisiaj by wziął na poważnie jakiegoś księdza koło pięćdziesiątki, który ma ponad 20 lat kapłaństwa i który by napisał list do papieża, biskupa Rzymu, czuję, że mam powołanie na biskupa? No to był ostatni, którego by na biskupa wzięli. Zazwyczaj się szuka tych, którzy są skromni, którzy są w życiem pokazali, że są oddani Kościołowi, a nie ci, którzy zgłaszają powołanie na biskupa.
No ale teraz się obrażą wszyscy ci, którzy czują powołanie jakiekolwiek, bo wychodzi na to, że są pyszni.
Nie, ponieważ dostają czas rozeznania tego powołania. Nie? I Kościół wskaże, czy oni mają powołanie, czy nie. Mogą czuć, ale to słowo nie jest dobre. Niech będzie czuł, ale
Marek
nie to
mówi,
jest.
Że Pan Bóg to nie kiełbasa, no. Jego się nie poczuje.
Nie to jest kryterium powołania, że my to czujemy. Dokładnie. Kryterium powołania jest życie moralnie na konkretnym poziomie. Oczywiście wiadomo, przeszłość nie karana. Jakiś też poziom intelektualny. Nie może zostać księdzem ktoś, kto skończył tylko podstawówkę, ponieważ w dzisiejszych czasach trzeba wiedzieć nim ktoś, kto jest niedouczony, ktoś, kto ma... Ja nie mówię, że ktoś po podstawówce jest gorszym rodzajem człowieka, ale ten człowiek będzie głosił nauczanie Kościoła. Jeżeli ma niewystarczającą inteligencję, jeżeli nie jest słabiej, powiedzmy, jakoś tam obdarzony łaską inteligencji, to zacznie głosić swoje rzeczy, a nie to, co jest... Bo my nie realizujemy swojej własnej misji, swoich własnych poglądów nie przekazujemy, ale to co Kościół. Jak to wszystko pojąć? Jezuici ponad 11 lat, czy niektórzy nie siedzą i też jeszcze dalej się uczą i książki czytają prawdopodobnie.
Czyli generalnie tak, że jeżeli ktoś chce służyć Panu Bogu, czuje w sercu taką potrzebę, to niech to robi. Kościół ma narzędzia do tego, żeby
rozeznać, żeby odczytać. I staramy, unikajmy tego mówienia, czuję powołanie. Widzę znaki i teraz mam swojego, wybieram sobie jakiegoś jednego stałego spowiednika, albo już kierownika, albo przynajmniej spowiednika, albo księdza, do którego mam zaufanie i mu przedstawiam to. Niech wyrazi swoją opinię. On za ciebie nie powie, masz iść do seminarium, ale powie, słuchaj, to może być to, ale ty decydujesz o swoim życiu. Paweł, coś dodać?
Ja może...
Może z innej strony aspekt.
Spróbuję troszeczkę z innej strony to ująć. Przede wszystkim zwracając się do tej osoby, która ma to pragnienie, jeżeli to o nią chodzi, to przede wszystkim wydaje mi się, że świadczy o tej osobie, że jest ona osobą dobrą. Jeżeli pociąga ją coś, co jest dobrego, coś, co mówi o służbie, o oddawaniu siebie, no wskazuje na to, że ma ona w sobie duży potencjał dobra, który, tak jak zresztą tu już było powiedziane, można realizować na innych drogach. Powiem szczerze, ja tak trochę myślę już powoli, po jezuicku, i nasz założyciel w Konstytucji napisał taką bardzo, bardzo ciekawą rzecz na temat rozeznawania właśnie powołania. I chodzi o to, że jeżeli użyję w cudzysłowie tego słowa, które tutaj ksiądz Tomek stara się nie używać, jeżeli ktoś czuje takie powołanie, jeżeli coś go pociąga, to jeszcze nie wystarczy. Bo to jest jasne, że moja historia życia, moje dary, które zostały we mnie włożone, one pociągają mnie w różne strony. Jeżeli widzę pewne znaki, pewne rzeczy, które pociągają mnie w stronę kapłaństwa, to jeszcze nie wystarczy. Należy jeszcze, tak jak mój założyciel mówi, razem z Duchem Świętym patrzeć, czy wystarczy mi sił, czy wystarczy mi moich zdolności, mojego charakteru, ażeby to powołanie realizować. Jeżeli ktoś, dajmy na to, jest chory na nogi, to trzeba się zapytać, czy ja będę do końca dyspozycyjny. Jeżeli ktoś chce wstąpić do zakonu, bo trzeba powiedzieć sobie jasno, ktoś może powiedzieć, ja widziałem zakonnika czy siostrę zakonną chorą. Raczej tej choroby nabawił się czy nabawiła już w trakcie.
Tak.
Nie wyobrażam sobie właśnie, żeby osoba chora już miała wstąpić do zakonu, dlatego że no jakby ona no właśnie, skazuje siebie na to, że będzie niedyspozycyjna apostolsko, będzie niedyspozycyjna fizycznie, duchowo też w różnych...
Czyli nie spełnia warunków po prostu misji.
Tak, to troszeczkę można... bardzo dobre sformułowanie. Nie spełnia do końca warunków misji, którą Kościół zazwyczaj daje, prawda?
Tak, bo nie zapominajmy też, że powołanie jest dla konkretnej misji. To nie tak, że ktoś czuje powołanie, a później się Kościół zastanawia, zaraz, gdzie go wsadzimy? Tak było od początku Kościoła. Najpierw była misja, najpierw była potrzeba. Potrzeba było tu kapłana, potrzeba było tam pasterza i wtedy dopiero szukano i wybierano. Oczywiście nie szukano 6 lat, jak teraz przez 6 lat ktoś jest w seminarium. Powoływano od razu, wskazywano kogoś, kto prowadził życie chrześcijańskie. Tak były pierwsze starożytność. Później trochę trzeba było to pogłębić, ponieważ i Kościół zmieniała się kontekst, historia, wymagania i tak dalej. Ale to jest to, że nie może być w naszym myśleniu o powołaniu taki pretensjonalizm. Ale ja czuję i koniec. Ja czuję i to powołanie nie należy do ciebie. Że ty sobie masz, czujesz i musisz do Kościół dać. Możesz to sobie wziąć. Ty możesz sobie, jak chcesz, to możesz wziąć i pójść na spacer. To możesz sobie wziąć długopis do ręki, ale to jest dar od Boga i ten darem szafuje, ten dar rozdziela Kościół, który też nie patrzy na kaprysy, tylko szuka, by ta misja, konkretna misja została zrealizowana. W tej misji trzeba nałożyć sandały i pójść w taki czy inny sposób, a ktoś inny może bardzo dobrze być zafascynowany z życiem zakonnym czy kapłaństwem, a to jeszcze nie, to tak jak powiedział Paweł, to jest człowiekiem dobrym, to nie znaczy jeszcze, że ma powołanie do tego zakonu i trzeba tu pokornie przyjąć to, co Kościół uzna. Aczkolwiek mówimy też o szczegółowych sytuacjach. Może ten ktoś, kto mówi, że nie jest akurat co pisze, że nie jest idealnego zdrowia, może to są tak szczegółowe rzeczy, że akurat byłby przyjęty, nie? To też właśnie. Nie wiemy, o co chodzi.
Kolejne pytanie od słuchaczy. Od jakiegoś czasu zaczęłam myśleć nad życiem w zakonie, chociaż nie jestem pewna, czy to na pewno to. Mam dopiero 17 lat i jeszcze trochę czasu przed sobą, ale modlę się o łaskę, która pozwoli mi tam żyć. Czyli jeśli kiedyś zrezygnuję z tego, będzie to grzechem? I jeszcze pytanie...
Kiedyś to znaczy kiedy? Jak to rozumiesz? Przed zakonem czy już w zakonie? No,
właśnie nie wiem. Jeszcze pytanie do księdza, jak się odczuwa to, że Bóg powołał mnie do życia w zakonie? Już na to pytanie były odpowiedzi.
No odpowiedź, pewnie, bo Paweł właściwie o tym opowiadał, ale ja też wspominałem o tym. Są pewne znaki, które się widzi, plus oczywiście jakieś takie upodobanie wewnętrzne. Można mówić o takim upodobaniu, że no to jest coś, co mi fascynuje, pociąga, co podoba mi się, taki styl życia, nie? Bo widzę, ale to znowu znak jakiegoś księdza, siostry zakony, którzy są szczęśliwi, uśmiechnięci, którzy albo bardzo ofiarni, to nie muszą zawsze być uśmiechnięci, nie? I to mnie pociąga. Natomiast pierwsze pytanie było już, zapomniałem, jak ktoś czuje i później jakby odszedł, czy to grzech? Tak. Piotrek, jak ty myślisz? To byłby grzech, jakby ktoś...
To właśnie zależy od tego, czy przed tym wyborem tej drogi kapłańskiej, czy tam zakonnej na przykład, czy już po.
No, albo w trakcie.
Albo w trakcie.
Jeśli po.
Jeśli
po,
zrozumieję trakcie, przed wstąpieniem do zakonu tutaj.
Przed
No cóż, człowiek czuje, uczucia są różne, raz są, raz nie. Ja myślę, że jeszcze ta osoba ma 17 lat, to może realizować się w tym kierunku, pomagać ludziom w różnych przyparafialnych na przykład jakichś organizacjach, czy tam w inny sposób służyć ludziom.
W jakiejś wspólnocie, nie?
Grupie. Działać. No i tak, jeśli to będzie ją pociągało nadal, na pewno coś, Pan Bóg jakieś znaki da, żeby żona na pewno się zdecyduje, że to, no to wtedy... No to wtedy już od niej zależy, jej wybór, prawda? I mogłaby pójść tą drogą, no i prawdopodobnie być szczęśliwa, Pan Bóg da siły, żeby dalej w tym trwać. No a jeśli nie, to raczej grzechem nie będzie, no bo niby grzechem ma być, że załóżmy nie iść do nie być kapłanem, czy nie wstąpić do zakonu. Może nadal być dobrym człowiekiem, o to chodzi, główne nasze powołanie, być dążyć do świętości. Niekoniecznie musi właśnie wstępować w zakon.
Mamy szczęście, Marcinie, do inteligentnej kości. 17 lat. I nie zapominajmy o jednym. Jeżeli ktoś już wstąpi na drogę i zacznie ją realizować, miałby zrezygnować. Nie zapominajmy o jednym. Jak już się wstępuje na drogę, to zazwyczaj ma się kierownika duchowego. Oczywiście ktoś może być bardzo nieposłuszny, ktoś może być leniwy. Zdarzają się przypadki, że ktoś jest w zakonie i nie potrafi się zdecydować na kierownika duchowego, spowiada się przypadkowo i tak dalej. No i wtedy jest bieda. Zazwyczaj jest wtedy bieda i jest dużo trudniej takiej osobie pomóc, ale generalnie każde, wszystkie statuty i wszystkie konstytucje zalecają i nakazują właściwie, by każdy już od początku formacji, nawet często aspirantka, co dopiero postulantka czy nowicjusz, czy tam przy alum, kleryk, by mieli swojego jednego spowiednika, często jest to, staje się kierownikiem duchowym. Czyli to nie ma tak, że ja sam odejdę. Zazwyczaj on już, ten kierownik, jest tym, pomaga to światło dostrzec i potwierdza, masz rację, to chyba jednak nie to. No, no, to, co powiedział tutaj Paweł. Możesz mieć, spełniać wszystkie warunki zewnętrzne, możesz być, jakoś tak poprawnie prowadzić życie, nie robić skandali, możesz być inteligentny, piątki zdobywać i tak dalej, ale widać, że brakuje ci wytrwałości, żeby zrealizować tą misję, do której Pan Kościół cię powoła. Starałeś się, starałeś 2-3 lata, no nie, jednak jesteś niedojrzały, no nie, musisz odejść. Może za 3 lata wrócisz, jeszcze raz spróbujesz. To jest jeszcze ta jedna kwestia, dojrzałości. Dojrzałości, można mieć wszystkie predyspozycje, a nie być dojrzałym.
I jedni... No po to jest nowicjat, tak, tak, po to jest seminarium, tak, żeby tam
I jedni, dlatego że są niedojrzali, to wstępują do zgromadzenia później, czy do seminarium. Inni, dlatego że nie mają towarzyszącej osoby i sami rozeznają z różnych powodów, też nie od razu pochopnie nie decydują się po maturze, a inni akurat uważają, że to jest dobry czas i wcale nie muszą być dojrzali, trochę na wariata, trochę szaleńczo, a później dojrzewają w seminarium. I okazuje się, że to jeszcze było nie do końca przemyślane, ale Pan Bóg, Duch Święty ich jednak poprowadził właściwymi drogami.
Czy to prawda, że to, z jakiego domu pochodzimy, ma duży wpływ na to, czy poświęcimy swoje życie Panu Bogu?
Czyli kwestia rodziny i wpływu na powołania.
Zaryzykuję być tutaj radykalnym i wydaje mi się, że to jest kwestia zasadnicza. Dlatego, że większość naszego tego właśnie pragnienia, które pcha nas do stanu zakonnego czy kapłańskiego, pochodzi... No właśnie, z dobrych wzorców. Jeżeli nie mamy tych dobrych wzorców, jeżeli z różnych powodów ktoś pochodzi z rodziny no niezbyt dobrej, że tak się wyrażę, a ma to powołanie, on dużo trudniej do tego powołania dojdzie. Albo nie dojdzie, albo no przejdzie dłuższy proces rozeznawania. Myślę, że rodzina, że środowisko, w którym się dojrzewa, czyli właśnie od pewnego momentu już jakiejś wspólnoty, gdzieś trafię do oazy, gdzieś trafię, nie wiem, do dobrych ludzi, czy w drugą stronę do złych ludzi, to ma wszystko naprawdę bardzo taki duży wpływ na mnie, prawda?
We wspomnianym przeze mnie wcześniej dokumencie na temat formacji kapłańskiej Pastores Dabrowobis, czyli Pasterzy Nowych Danwan, dokumencie synodalnym podpisanym przez Jana Pawła II w 1992 roku, tam Ojciec Święty wymienia przede wszystkim rodzinę jako podstawowe środowisko odkrywania powołania. Podstawowe. Tam się rodzi pierwsza relacja z Bogiem i tam pierwsze są, mogą być symptomy czy jakieś takie znaki dawane przez rodzinę, że Bóg może wybierać do tej szczególnej drogi. Zatem absolutnie się, znaczy całkowicie się zgadzam z Pawłem, z tym, że oczywiście tak, zdarza się w seminarium, że ktoś jest z niepełnej rodziny, także ci, którzy nas słuchają, gdzieś tam tato odszedł, czy umarł, czy jakaś inna historia, rozpadło się małżeństwo rodziców, nikt nie myślał, że mogą spokojnie nóżki wyciągnąć i już nie muszą myśleć o powołaniu do kapłaństwa, bo to Pan Bóg wybiera po swojemu. Zdarza się też, że ktoś był z dala od Boga i się nawrócił na pierwszym roku, drugim roku studiów. Rok później taki neofita jeszcze wstąpił do seminarium. Zazwyczaj tu rektorzy przyglądają się temu szczególnie. Czasami każą jeszcze z rok pobyć w świecie, ponieważ ten neofityzm musi opaść i ta gorliwość musi się przemienić albo musi dostać tej cechy wytrwałości, żeby to nie była taka gorącość pierwszego nawrócenia.
Ja myślę, że to jest taka osłoda dla tych, którzy no właśnie nie pochodzą z takich pełnych czy jakoś tak do końca dobrych rodzin. Znam bardzo wiele przypadków, gdzie te powołania z nawróceń są bardzo ciekawe. W dużej mierze może nie całkiem, tak jak mówię, ale w dużej mierze dużo bardziej radykalne niż takie pochodzące z takiej pięknej rodziny. Także, tak jak tutaj ksiądz Tomek powiedział, nie zakładajcie nóg na stół. Jeszcze to nie jest...
Bóg nie powiedział ostatniego słowa.
Jeżeli jest taka droga, która uczyni ciebie bardziej szczęśliwym, to Pan Bóg zadba o to, żebyś się o niej dowiedział.
I pamiętajcie, nie stresujcie się. Bóg daje zawsze dostateczną ilość znaków, by być pewnym. To nie tak, że może to był ostatni znak i tak dalej. Bogu zależy na tym, byśmy byli szczęśliwi. Bogu zależy też, żeby Jego dzieło, Jego plan został zrealizowany ze względu na nas. I daje zawsze dostateczną ilość znaków, że jesteśmy powołani. Nie dokładnie tyle, ile ma nam wystarczyć, ale powiem inaczej. Daje więcej niż potrzeba, żebyśmy mieli wystarczającą pewność, choć zawsze to będzie ryzyko. Z drugiej strony, zawsze będziemy wchodząc do seminarium, jeżeli już ktoś się decyduje, będzie znak zapytania, czy i dopiero ten Kościół potwierdzi w czasie formacji, że dobrze zostało to rozeznane.
Po tym poświęceniach już nie ma miejsca na znaki zapytania?
No, człowiek dopóki to, że pyta, to znaczy, że żyje, nie? Mhm. I w życiu duchowym znaki zapytania mogą się pojawiać, jak też diabeł zaatakuje. Może właśnie jakiś gorliwy ksiądz, a diabeł przyjdzie, tak jak kiedyś przyszedł i gdy Bóg był dumny z Hioba i powiedział tak, jesteś mądry, bo ma wszystko Cię, błogosławieństwo, no to daj mi go na trochę. I może diabeł przyjść do takiego księdza Hioba też, powiedzieć, Panie Boże, daj go na chwilę, bo tu wiesz, jak pączek w maśle pływa, dobra parafia, wspaniali parafianie, wszyscy wokół go chołubią, ma dary, głoszenia kazań i jeszcze kilka innych wielkich darów i jest mu dobrze wszędzie, daj mi go na troszkę, na pustynię go wyprowadzę. Jak twojego syna i zobaczymy, czy przypadkiem zacznie mi hołdy składać, albo za wszelką cenę kamienie w chleb zamieniać, nie? No to trzeba czuwać. Księże Tomaszu.
I inni księża też może nas słuchają. Za chwilę wracamy.
Prawdziwa miłość usuwa wszelki lęk i strach. Prawdziwa miłość usuwa wszelki lęk i strach. Prawdziwa miłość usuwa wszelki lęk i strach. Prawdziwa miłość usuwa wszelki lęk. Prawdziwa miłość usuwa wszelki lęk i strach. Prawdziwa miłość usuwa wszelki lęk i strach. Prawdziwa miłość usuwa wszelki lęk i strach. Prawdziwa miłość usuwa wszelki lęk. Jeśli jeszcze nie świadczysz, że Jezus jest Twym Panem, módl się o miłość. Jeśli jeszcze nie krzyczysz, że On zmartwychwstał, módl się o miłość. Jeśli jeszcze nie tańczysz, nie tańczysz z radości, módl się o miłość. Jeśli jeszcze w tym sercu pełno zwątpienia, módl się o miłość. Prawdziwa miłość usuwa wszelki lęk i strach. Prawdziwa miłość usuwa wszelki lęk i strach. Prawdziwa miłość usuwa wszelki lęk i strach. Prawdziwa miłość usuwa wszelki lęk. Jeśli jeszcze nie głosisz Jezusa Mesjasza, módl się o miłość. Jeśli jeszcze w tym życiu brakuje świadectwa, módl się o miłość. Jeśli jeszcze nie wiesz co robić, módl się o miłość. Jeśli jeszcze twe serce zranione, rozbite, wzięło miłość. Wszelki lęk i strach. Prawdziwa miłość usuwa wszelki lęk i strach. Prawdziwa miłość usuwa wszelki lęk i strach. Prawdziwa miłość usuwa wszelki lęk.
To był zespół Maranata.
Klerycki, akademicki, seminaryjski.
Seminaryjny. Skąd mamy wiedzieć, do czego jesteśmy powołani? Jak odkryć to, czy do życia w zakonie, małżeństwa, czy stanu wolnego? No, rozmawialiśmy przed chwilą o wspólnocie, prawda?
Ja dzisiaj, dzisiaj sprawowałem Eucharystię dla ludzi ze wspólnoty, z akademickiej grupy ewangelizacyjnej i powiedziałem takie zdanie na koniec, właściwie takie wezwanie, módlmy się za o nowe powołania, bo często dla mnie, widzę tak z doświadczenia, znakiem żywotności wspólnoty jakiejś grupy jest to, czy są tam powołania kapłańskie i zakonne. Bo to właśnie we wspólnocie, nigdzie tak jak we wspólnocie, w grupie, gdzie jesteśmy skazani na siebie, gdzie jesteśmy trochę dłużej i gdzie mamy wiele możliwości bycia obok siebie, przy pracy, przy modlitwie, przy jakiejś rekreacji, odkrywamy nie tylko swoje dobre cechy, ale też odkrywamy nasze trudne cechy. Bo czasami ktoś myśli, zobaczy folder powołaniowy, o, te siostry, super, pięknie, ty tak śpiewają, grają na gitarach, wchodzi do zakonu i się okazuje, że nie tylko te siostry mają włosy pod welonem, nie tylko niektóre chrapią w nocy, ale okazuje się, że potrafią się pokusić. Jest rozczarowanie, przecież na folderze były takimi aniołami. No i właśnie, jeżeli wcześniej mamy doświadczenie wspólnoty, to w tej wspólnocie w różnych relacjach odkrywamy swój charakter, odkrywamy też, jak inni nas postrzegają. Również to inni nam czasami sygnalizują werbalnie albo też przez sposób bycia z nami, że mamy coś w sobie szczególnego, co być może jest znakiem powołania do zakonu. Więc jednym z bardzo też czynników ważnych poza rodziną, która jest środowiskiem naturalnym rodzenia się powołań czy odkrywania powołań, jest właśnie grupa modlitewna, wspólnota i takiej czy innej formie, ale regularna, nie tam wyjechać tylko raz w roku na dwutygodniowe rekolekcje jazdowe, choć jedźcie oczywiście. Ja też miałem swoje przeżycie związane z powołaniem na rekolekcjach oazowych, ale stała formacja i kto w ten sposób będzie funkcjonował, to nie ma problemu. Wcześniej czy później odkryje i to później nie będzie za późno.
I kolejne pytanie, które wiąże się z tym, w jaki sposób osoba pochodząca z trudnej rodziny może zbliżyć się do swojego powołania?
Może Paweł pogłębi jeszcze, jeśli czujesz, że ktoś mógł dopowiedzieć, bo ty ten temat rozjaśniałeś.
Ja bym przede wszystkim starał się każdą osobę, nie tylko pochodzącą z dobrej rodziny, starałbym się każdą osobę uspokajać, dlatego że po prostu nie bać się, nie bójcie się. Jeżeli, tak jak już wcześniej tu powiedzieliśmy, jeżeli jest jakaś droga dla mnie najbardziej optymalna, która uczyni mnie szczęśliwym człowiekiem, a przy okazji jeszcze nie tylko uświęci mnie, ale i uświęci też innych, da też coś i drugiemu człowiekowi, to przede wszystkim sam Bóg będzie o to walczył. Przede wszystkim On będzie starał się znaleźć taką drogę, ażeby, gangster, ktoś tam, żeby on tak to usłyszał, prawda? Dla gangstera, tak, może to niezbyt szczęśliwy przykład, ale już został powiedziany, nie będzie dobrą drogą rekolekcje oazowe. on przede wszystkim tam nie pojedzie, albo się zbuntuje, będąc tam. Dla niego muszą być inne środki, ale to, co jest jakby cechą Boga, jest jego wierność. On, stwarzając mnie, dając mi takie, a nie inne pragnienia, zadba o to, ażebym ja je usłyszał.
A nie będzie bawił się w chowanego na zasadzie, no zgadniesz, nie zgadniesz, zobaczymy, da, później się sobie pogadamy.
Czyli to generalnie też jest odpowiedź na pytanie, skąd mamy wiedzieć, do czego jesteśmy powołani, czy do kapłaństwa, czy do życia w rodzinie, czy do samotności, bo to będzie jednak w pewnym sensie na pewność, prawda?
Zgadza się. Tutaj w przerwie ksiądz Tomek powiedział bardzo ciekawą rzecz. Jeżeli ktoś pyta, jak odkryć powołanie, czy to ma być małżeństwo, czy to ma być, nie wiem, kapłaństwo, czy zakon, jeżeli on zadaje to pytanie, to wydaje mi się, że powinien też zadbać troszeczkę bardziej o swoje życie duchowe. Bez większego wsłuchania się w siebie, bez jakiejś głębszej refleksji nad swoim życiem, bez zatrzymania się, jak mogę usłyszeć głos Boga? To jest jakby jedno z drugim się bardzo mocno wiąże. Jeżeli ktoś rzeczywiście i szczerze szuka swojego powołania, to też będzie szukał środków, ażeby je usłyszeć.
Tak jakby jakby ktoś miał pragnienie, no ja chcę mówić po hiszpańsku, bo Ignacy Loyola mówił po hiszpańsku, był Hiszpanem, założyciel Towarzystwa Jezusowego, ja chcę mówić po hiszpańsku. No to zacznij się użyć. Nie, ja chcę mówić po hiszpańsku. Zacznij, ale ja chcę mówić po hiszpańsku. Jak się nie zaczniesz uczyć, to się nie nauczysz. I ktoś chce, ja chcę wiedzieć, jakie jest moje powołanie. To zacznij się modlić, to zacznij być we wspólnocie, to zacznij czytać Pismo Święte, to znajdź sobie tego spowiednika.
I to nie tylko chodzi o powołanie do kapłaństwa,
oczywiście.
Prawda?
Oczywiście, czy gdziekolwiek. I pomału zaczniesz gadać w tym języku, w jakim Bóg do ciebie przemawia.
No, generalnie zeszliśmy na temat powołania w ramach roku kapłańskiego, ale słuchacz nam nastawia na tory, które na początku...
Wymusili, czy wyprosili.
Tak, ale bardzo z takiej grubej armaty uderza. No i myślę, że ten czas, który już nam został, wypełnimy tym tematem. Pisze tak. U mnie w parafii kiedyś była taka rozmowa. Był ksiądz z seminarium i powiedział do proboszcza: mam nadzieję, że twoi ministranci będą u mnie w seminarium. A proboszcz na to: zostaw kilku, żeby ojcostwo nie zaginęło. No i słuchacz teraz puentuje: a ja mam po cichu nadzieję, że niedługo jedno drugiego nie będzie wykluczało. Co wy na to?
Ostatnio.
Czyli kwestia celibatu, tak?
Miałem okazję spotkać księdza, który jest ojcem ósemki dzieci. I jest księdzem w Syrii. Obrządek wschodni. Ma żonę i ma dzieci, 8 ich ma pod Damaszkiem. Ma parafię.
Obrządek wschodni, czyli...
Ale katolicki. Tak. Katolicki, tylko obrządek gryt Jana Chryzostoma, ale oczywiście jak najbardziej ksiądz katolicki obrządku wschodniego, czyli tak jak unici na przykład, nie? Z tym, że w Polsce księża unicy nie mają pozwolenia na... znaczy nie wyświęca się żona tych księży, co na przykład można co się dzieje na Białorusi czy na Ukrainie, jeżeli w tym obrządku są. I co? No powiem tylko jedno. Miał dużo pracy, miał dużo obowiązków związanych z prowadzeniem rodziny. Nie był tak dyspozycyjny jak ksiądz katolicki. Oczywiście ktoś powie, są księża katolicy, którzy siedzą i tylko telewizję oglądają. Pewnie takie przykłady są, ale to nie jest żaden argument na to, żeby jednak księża mieli prowadzili normalne rodziny. Bo to, żeby było jasne, to tysiące razy się o tym
ci,
mówiło.
Ci, którzy oglądają telewizję, pewnie by dobrymi ojcami nie byli.
No, nie. No to, żeby było jasne, oczywiście. Kwestia celibatu była bardziej związana z dyspozycyjnością księży i z kwestią też majątków, które później parafii nie były wydolne utrzymać całych rodzin kapłanów, którzy na przykład umierali albo trudniej było translokaty, ci księża zostawali w jednym miejscu. Jeżeli ksiądz się nie sprawdzał, jak go można było przenieść na drugą parafię? Wszystko dzieci. Kto zapłacił za to wszystko, że ten ksiądz był cały czas na utrzymaniu parafii, parafia o niego się troszczyła i tak dalej. To wymusiły sytuację, ale jednocześnie jest w tej tajemnicy powołania ta teologia pokazująca tej ofiary wyjątkowości, wyłączności, że ten ksiądz właśnie staje się tym znakiem, że się to, co powiedział Jezus, są tacy, którzy ze względu na Królestwo Boże pozostają bezżenni. I to pokazuje, oczywiście on, mężczyzna, który który ma żonę, ma dzieci, też czyni swoje życie ofiarą, też jest cały dla żony, dla dzieci ze względu na Królestwo Boże, również w znaczeniu tym, że chce być zbawiony, on i jego rodzina chce się znaleźć w niebie. Ale tu jest ta tajemnica ofiarnika Jezusa, który był bezrzędny samego, tajemnica właśnie jego totalnego oddania się, nie dzielenia z nikim serca, a jednocześnie bycia sercem dla wszystkich. Paweł, jak tak was uczył w zakonie, czy trochę jeszcze inaczej zapamiętałem się? Nie, odnieś się jeszcze, jeżeli chcesz, do kwestii bezrzędności. Też Piotra poprosimy, bo dawno nie mówił, jak on jako młody człowiek.
Właśnie.
Jak to, no?
Moim zdaniem, no bo miałem okazję zetknąć się i z księżmi grekokatolickimi. Ja jestem zadowolony z tego, w jakim, że tak się wyrażę, obrządku się urodziłem. Uważam to za głęboką mądrość Kościoła rzymskokatolickiego, że właśnie tak, w taki sposób odczytuję, w taki radykalny sposób odczytuję no wezwanie Jezusa do po prostu do pójścia za Nim. Ja jako jezuita w naszym charyzmacie, ale wydaje mi się, że każdy kapłan, to jest charyzmat każdego kapłana, to nie jest charyzmat jezuity tylko i wyłącznie, polega na tym, ażeby no całkowicie być blisko Jezusa, aby całkowicie naśladować Go w sposób radykalny, w sposób taki, ażeby postępować, ażeby czuć i działać tak jak On. Jeżeli ja widzę, w jaki sposób na kartach Ewangelii Jezus postępował, On był cały czas w drodze, On był cały czas dyspozycyjny. On nie spędzał czasu na jakieś rodzinne pogaduszki, cały czas był w drodze. Był też w różnych rodzinach i tak dalej, jasne, ale nie było rzeczy, które go wiązały. I w taki sposób radykalny Kościół rzymskokatolicki to odczytuje i chwała Panu Bogu za to.
To tak.
Piotrek został trochę wywołany od odpowiedzi, ale czuję, że ma coś dobrego do powiedzenia. No, jako młody człowiek, jeszcze licealista i jego spojrzenie na tę kwestię związaną z bezrzędnością księży.
Czasami czytam jakieś artykuły na ten temat. Znaczy akurat różne takie katolickie i młodzi ludzie wypowiadają się na ten temat. W czym to przeszkadza, że ksiądz, żeby ksiądz miał rodzinę i dzieci. No właśnie chyba głównym tym problemem jest to, że jeśli już decydujemy się na to życie kapłańskie, nie rezygnujemy z miłości do innych ludzi. Wybieramy miłość Boga, służymy Jemu, ale służymy także innym ludziom. Jeśli właśnie jesteśmy dyspozycyjni, może ksiądz ma wiele obowiązków. No są na przykład przypadki, że no ma jakiś tam czas wolny i widzi się, czy wypełnia go sobie swoimi rozrywkami, ale głównie to chodzi o to, czy miałby aż taki zapał do tego, czy miałby tyle czasu, żeby pomagać tak bardzo ludziom, tak bardzo ofiarować siebie dla innych, jeśli byłby związany w domu rodzinnym, jeśli musiałby pomagać tej rodzinie, dzieciom, żonie,
utrzymać i być ojcem, który też jest z dziećmi.
Dziecko potrzebuje matki, ojca, musiałby znaleźć czas, żeby wychować, porozmawiać, pobawić się tak jak zwykli ludzie,
tak.
Wszystko go wiąże.
Pięknie powiedziałaś. Oczywiście ktoś powie, każdy ojciec musi to i każdy ojciec musi pracować, każdy ojciec jest z tymi dziećmi, ale nie ukrywajmy, różnica w dyspozycyjności księdza i w czasowości dla wszystkich parafian byłaby zdecydowanie różna, a wiedzą to może tylko i przede wszystkim ci, którzy trochę lepiej poznali życie księży, bo tak jak się widzi tylko z perspektywy katolika, który nawet co tydzień chodzi do kościoła, ale tylko w kościele stoi i patrzy, to się wydaje, że ksiądz przy odprawie jest wolny, nie? To tak wygląda może dla niektórych. Chociaż myślę, że kto już systematycznie chodzi do kościoła, to nie wierzy w takie bajki, że księdza życie ogranicza się do odprawianej mszy świętej. Marcinie, musimy pomału kończyć. Wysta druga 54. Mhm. Chyba, że jeszcze naprawdę coś jakieś pytanie, to może jeszcze wciśniemy.
Ktoś
ale to
w ostatniej chwili coś przysłał. Dlaczego jest coraz mniej powołań? Czy to dlatego, że ludzie je zagłuszają, czy też w obawie przed rodziną?
Jest wiele powodów, oczywiście. Powiedzieliśmy, kryzys rodziny to jedno. Kryzys tożsamości kapłanów, którzy nie są takim czytelnym znakiem, to jest drugie. Warunki zewnętrzne, cała filozofia, czy styl życia antyewangeliczny, w którym się promuje hedonizm, czyli szukanie przyjemności, a nie ofiary, bycie darem dla innych. To wszystko to są tylko niektóre czynniki, jakie wymieniam, które sprawiają, tworzą całość, czy wypełniają większą część problemu. Dlaczego dzisiaj jest mniej księży? Módlmy się i Marcina prosiłem, by znalazł, bo to mi przyszło w czasie audycji, modlitwę za kapłanów i ją teraz przeczytał. Nie wiem, Marcinie, masz coś?
Taka krótka jest.
Dobrze, to w ten sposób zakończmy naszą audycję. Wcześniej podziękuję i się pożegnamy w waszym imieniu, drodzy słuchacze, z Pawłem. Dziękuję, Pawle.
Dziękuję bardzo.
I dziękuję za twoje świadectwo i życzymy, żebyś te wakacje trochę odpoczął tutaj z rodzicami w domu, a jednocześnie szukał nowych znaków potwierdzających. Pawle, jesteś z rodziny, ile masz rodzeństwo?
Jest nas czworo.
Czworo. Ty jesteś pierwszy, drugi,
jestem
trzeci.
Jestem drugi w kolejce.
Drugi w kolejce. I Piotrek, który jest w drugiej klasie. Zdałeś do drugiej klasy liceum. Dziękuję, ja. Piotrze. Szczęść Boże. Dziękuję. Pozdrawiasz rodziców pewnie, co? Pozdrawiam. Jeśli słuchają, czy jeszcze kolejce z rodzeństwa? Nie, już raczej o tej porze. Marcinie, to cóż, ja ci dziękuję. Dziękujemy Tomkowi Gostce, który realizował ten program.
A ja dzisiaj przejmę księdza rolę. Ojcze w niebie, Twojej opiece powierzamy naszych duszpasterzy, którzy podają nam chleb Słowa Bożego i chleb eucharystyczny. Daj im siły do pracy i serce ojcowskie, abyśmy przez ich posługę mogli dojść do zbawienia. Amen.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Tego mi Marcin nie przejął. Życzymy dobrej nocy.